Dawno niesłyszany, dawno niewidziany szalony chłopak z Grajewa, Tomasz Niecikowski, zwany Niecikiem, powraca do mediów na disco-polową scenę, ale pojawia się też w podlaskich charakterach. Cześć Tomku, długo ciebie nie było.
Cześć moja droga, rzeczywiście dawno mnie nie było. Witam serdecznie cały Białystok i okolice, całe Podlasie.
Niektórzy mówią, że Grajewo, przepraszam tutaj wszystkich mieszkańców, to taka dziura, chociaż to powiatowe miasto, ponad 20-tysięczne.
Ja wypraszam sobie, jaka dziura?
Ale ty się... Tomku, Grajewa nie wstydzisz, napisałeś nawet piosenkę na cześć swojego rodzinnego miasta.
Grajewo, graj, niech cały ten świat poczuje, gdzie jest polski raj. Grajewo, graj, hej, chwyć oburącz, Ewo, no i graj. Grajewo, graj,
i tutaj wchodzimy
niech cały ten świat poczuje, gdzie jest polski raj. Grajewo, graj.
Są takie kontrowersyjne. Niektórzy mówią, że seksistowskie teksty się pojawiły tam z tym instrumentem, ale nie będziemy tego teraz analizować. Ale można powiedzieć, że jesteś takim lokalnym patriotą?
Jak najbardziej, moja droga. Oczywiście, że jestem nie tylko, że patriotą, ale także jestem bardzo mega wierzącą osobą. W młodych latach odniosłem jakiś tam sukces finansowy i medialny i no, miałem do wyboru albo dalej ciągnąć temat i cisnąć to na maksa, jak tylko się da, albo trochę odpuścić. I wtedy właśnie jak była ta pandemia, to ja to mówię zawsze, że to taki też znak dla mnie był od Boga, że to był ten czas, kiedy mogłem sobie pozwolić na to, żeby troszkę sobie odpuścić tą branżę, z tego względu, że rzeczywiście jak była ta pandemia, to trochę to wszystko jakby tak przykulało w naszej branży ogólnie, nie tylko w naszej.
I ty się wtedy wycofałeś?
I ja wtedy się wycofałem już tak definitywnie, bo to był taki właśnie moment, kiedy ja mogłem sobie na to pozwolić.
Czyli na pytanie, gdzie byłeś, jak ciebie nie było, ty odpowiadasz, byłem z rodziną, zająłem się wychowywaniem dzieci.
Tak, można powiedzieć, tak. Wychowywałem swoje dzieci, 12-letniego syna Dawida i swoją 8-letnią córkę Natalkę. I tak to właśnie spędziłem kilka pięknych lat swojego życia.
A z czego żyłeś?
No, jestem już takim człowiekiem troszkę majętnym i statecznym. Mam też dochód pasywny, także mogę sobie pozwolić na takie właśnie niepracowanie.
Hitów?
Też internet tam nie zarabia.
Ale to z tych hitów disco-polowych się dorobiłeś tego?
No tak, tak, tak. Z czterech osiemnastek można powiedzieć, ogólnie z koncertów, z reality show, z różnych programów, z występów telewizyjnych. To wszystko dało mi jakieś zaplecze finansowe. No tutaj wybudowałem też dom w Białymstoku. Tutaj od was naprawdę bardzo blisko mieszkam. Mam ogólnie za co żyć.
Czyli
tak?
Można z tego wyżyć. Kilka
można,
lat spokojnie.
Można,
ale teraz wróćmy do tego Grajewa. Grajewianie dobrze cię znają. Niektórzy uwielbiają, a niektórzy, no, zwyczajnie ciebie się wstydzą. Ale pamiętasz, że jesteś chłopakiem z Wiktorówki, tak?
Ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę Grajewa. Oczywiście, jeżeli jest jakaś grupa hejterów, która źle mi życzy,
nie,
to ja serdecznie pozdrawiam
Tomku,
tą grupę
nie
hejterów.
Nie to, że tobie źle życzą, tylko po prostu nie wszyscy są fanami tego gatunku muzycznego.
Ale jak
tak
najbardziej,
to delikatnie ja się... rzecz ujmuję.
Tak naprawdę nie dziwię się w ogóle tym ludziom, którzy nie słuchają naszej muzyki, ale ja na przykład osobiście do ludzi i ogólnie do człowieka podchodzę w ten sposób, że tak naprawdę nieważne, czy on słucha muzyki disco polo, czy on słucha metalu, czy on słucha rocka. Ja na to tak naprawdę nie patrzę. Tak
Tomku,
to wygląda.
Wróćmy do tej twojej Wiktorówki. Pamiętasz tę swoją Wiktorówkę?
No tak, jak
dzieciństwa?
Najbardziej pamiętam Wiktorówkę, no przecież tam się wychowałem, tam mieszkałem 20 kilka lat. Wspominam to bardzo, bardzo, naprawdę bardzo miło. To w ogóle całe moje dzieciństwo, zanim jeszcze straciłem ojca w wieku, jak miałem 12 lat i wtedy zacząłem przybywać już więcej za Grajewem na wiosce w Słuczu dokładnie. Tam miałem dziadków swoich.
A jak chłopak z Grajewa wybił się na gwiazdę disco polo? Ta miłość do tego gatunku zrodziła się w Grajewie, czy dopiero
wiesz
na studiach?
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Generalnie nawet pamiętam jeszcze na studniówce, jako młody chłopak, no miałem tam 17, powiedzmy to 18 lat. Miałem do tego jakby takie predyspozycje, żeby być takim showmanem. Zresztą ja byłem takim w ogóle takim szalonym, zawadiackim chłopakiem młodym.
Z Grajewa,
dokładnie, z wieloma pomysłami. Byłem otwarty do ludzi i może to też mi dużo to dało, wiesz? Troszkę ciężko mi było się wbić, bo pamiętam swój pierwszy program gdzieś tam w mediach ogólnopolskich. To też ciężko mi było się odnaleźć, bo to nie było takie wszystko kolorowe, słodkie, jak się w większości wydaje od razu ta kariera. No ale akurat miałem takie jego farta w życiu, że moja muzyka gdzieś tam zaistniała bardziej, zagościła w sercu naprawdę milionów Polaków i wiadomo, że jeżeli coś idzie na skalę taką dużą, ogólnopolską, to wtedy jest tych zleceń więcej. Po takim programie jak wojewódzki, na przykład jak wystąpiłem w tym programie, to pamiętam pani, która gdzieś tam była w gminie, zadzwoniła do mnie na drugi dzień i mówi: panie Tomku, ja bardzo chętnie pana wezmę na koncert, ale czy pan jest w stanie zagrać za 15 tysięcy złotych za godzinę? Dla mnie to była taka abstrakcja, w ogóle szok. Chłopak, który wcześniej, nie wiem, dostawał 1000 zł, który pracował za najniższą krajową w salonie telefonów komórkowych, nagle mogę sobie pozwolić na rzucenie tej pracy i występowanie za naprawdę odpowiednie honorarium.
To były wtedy pieniądze.
Na tamte czasy to naprawdę to były, to dla mnie to był szok w ogóle, nie? Ale moja droga, powiem ci tak, że mi akurat woda sodowa nie odbiła, ponieważ ja straciłem ojca w wieku 12 lat i zostałem wychowany przez dziadków. No, mama też wiadomo, że wspierała mnie i pomagała, ale też no, dziadkowie dużo mi pomogli. I tam troszeczkę też inne wartości mi wpoili od młodych lat. I ja te wartości też mam w sercu. Ja będę je nosił do końca życia, wiesz? I to nieważne, czy ja będę miał parę milionów więcej na koncie, czy mniej. Te wartości w sercu nigdy mi nie zginą i mi się wydaje, że właśnie dzięki temu, że taki jestem do dzisiaj, być może właśnie ta kariera tak się potoczyła, jak się potoczyła, że w takim krótkim czasie też zrobiłem taki szum medialny i dzięki temu mogłem zainwestować sobie właśnie w nieruchomości, w różne rzeczy. No, mogłem sobie pozwolić na takie wtedy lajtowe życie, bo miałem dochód pasywny, czyli wiadomo, nie musiałem gdzieś tam iść do tej pracy w tygodniu. Mogłem sobie na takie życie pozwolić. Wiadomo, że to też nie było jakieś życie, nie wiem, człowieka milionera, tylko takie skromne życie, ale już takie życie bez pracy, nie?
Ale trzeba jeszcze wspomnieć, że ty skończyłeś studia, no bo Tomek jest żywym dowodem, obalającym też mit, że disco-polowcy to najdelikatniej rzecz ujmując, nie zawsze są magistrowie. Tomasz Niecik-Niecikowski ukończył politologię na Politechnice Białostockiej. Ma tytuł magistra. Jeszcze studia licencjackie na kierunku pedagogika.
Pedagogika, tak. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości.
Tomku, czy przystoi magistrowi śpiewać Graj Ewo czy 4/18? Przecież mogłabym teraz z tobą rozmawiać o sytuacji geopolitycznej.
Tak, zgadza się, jak najbardziej, masz rację. Wiele osób mi to zadawało pytanie i też rodzina niekoniecznie widziała mnie w tej branży, ale widzisz, to jest, jak to powiedzieć ci, to jest taka miłość też gdzieś tam wewnętrzna, bo ja jako też młody chłopak interesowałem się też muzyką, jak ja gdzieś tam rozkminiałem te programy muzyczne, dokształcałem. To było takie moje hobby. Też rodzina we mnie wierzyła bardzo, że będę dzisiaj na jakimś tam stanowisku. Podejrzewam, że tak większość właśnie osób widziała we mnie jakiegoś urzędnika państwowego czy gdzieś tam w jakichś służbach mundurowych. Ta muzyka gdzieś tam w sercu mi gościła i ta miłość była tak silna. Oczywiście to była moja taka alternatywa, te studia, bo tak naprawdę nie każdemu się w tej branży udaje. Wiesz, jak ja przyszedłem, pamiętam, do rodziny i powiedziałem, że będę nagrywał, będę się poświęcał dla muzyki i coś w tym kierunku będę chciał robić, to wiesz, to wszyscy zgnili z tego w ogóle, nie? Do czego ty w ogóle? Gdzie? Jaka muzyka w ogóle? Stary, naprawdę mała bardzo grupa ludzi gdzieś tam wierzyła we mnie i wspierała mnie, a większość to tak, wiesz, też nie ukrywam i większość też kolegów zgrywa. Dyskryminowali to autentycznie od razu. No to była miłość do tej muzyki. No słuchaj, co ci będę mówił?
A Białystok pomógł ci trochę się wybić? Jest... No bo Grajewo to wiadomo, mniejsze możliwości, a Białystok...
Nie, znaczy to nie ma znaczenia. Ja jak tu przyszedłem do tego miasta, przyszedłem tutaj po to, żeby zapewnić sobie jakiś taki...
Studia chciałeś znaczy, skończyć.
Studia tak, jak najbardziej, wiesz, ale jak już te studia skończyłem, tego licencjata, później poszedłem właśnie do Warszawy na magistra z politologii, zarządzanie bezpieczeństwem państwa. To były już studia zaoczne. Tutaj pracowałem wtedy w salonie telefonów komórkowych przez te 2 lata, dokładnie, w Białymstoku. I uwierz mi, że jak moja kariera w międzyczasie gdzieś tam tak, powolutku raczkowała, to ja cały czas wiedziałem, że ten Białystok jest tak mi bliski. No były takie debaty, czy wybuduje się w Białymstoku, czy w Grajewie. Ja pamiętam, przyjechałem tutaj do Grajewa, takie pytanie zarzuciłem, to wszyscy ze mnie zgnili w ogóle, sorry, wiesz, jak to nie jest, w ogóle to jakiś marzyciel jesteś w ogóle, to jakieś w ogóle abstrakcja w ogóle, gdzie ty będziesz się budował? Nie zdążyłeś tutaj w ogóle przyjechać, skończyć studia, a ja pamiętam, że moja kariera tak od razu gwałtownie wskoczyła, że to w ciągu roku ja tutaj kupiłem sobie w centrum miasta działkę, od razu postawiłem dom, w ciągu roku żeśmy się wprowadzili ze swoją dziewczyną i to wszystko się stało tak nagle. Ja nawet nie wiem, jak to się stało i nawet nie wiem, jak i kiedy co. Ja po prostu wystąpiłem w kilku prestiżowych programach ogólnopolskich. W pytaniach, w tych śniadaniówkach to byłem po 40 parę razy. Za każdym razem, jak już tam przyjeżdżałem, to już oni się śmieli. Mówią, że tutaj Niecik już niedługo, to naprawdę już była twoja 18, zaraz będzie już 2. 18. Ja mówię, zaraz jeszcze i 3. I była i 3, bo tam po 50 razy wystąpiłem.
A propos 18, 4/18. Ten hit chyba ci sporo popularności i pieniędzy przysporzył.
Jak najbardziej.
Jak to leciało?
4/18 tylko w moim samochodzie. To jest teraz trendy, to jest teraz modzie. 4/18 tylko w mojej furze. lubią być na dole, kiedy ja na górze.
Tomek, który to jest rok? Powiedz.
Tak jest, moja droga. To był 2010 rok,
ty
kiedy
wiesz,
wyszły osiemnastki.
Ale wiesz, że wiele osób by teraz powiedziało, że to jest szalenie seksistowskie. Seksistowskie.
Tak by powiedziało dzisiaj. Tak by powiedziało. No powiem ci, że nawet nie zastanawiałam się nad tym, czy akurat to było seksistowskie, bo ja na tamte czasy, jak chcesz wiedzieć, ja myślałem, kupiłem sobie właśnie wtedy nowe felgi do swojego auta, osiemnastki, to jeszcze wtedy do Audicy, bo zanim sobie kupiłem Merca, to jeszcze jeździłem Audicą i to właśnie o tym napisałem tą piosenkę, ale ludzie to odebrali w różny sposób.
No i tam odebrali, przecież w teledysku są dziewczyny w samochodzie, to jak mogli odebrać?
No odebrali dwuznacznie, no bo ja sobie wziąłem dziewczyny, znaczy w głowie miałem tutaj osiemnastki, jeżeli chodzi o koła, a wziąłem sobie dziewczyny. To było właśnie takie dwuznaczne, bo pomyślałem sobie na tamte czasy, że jeżeli ktoś odbierze to jako osiemnastki kobiety, to jest ta dwuznaczność, tak mi się wydaje chyba.
Co? Graj Ewo, te sprawy.
I trafiłem w tą niszę swoją, w tą branżę swoją, taką disco-polową na tamte czasy, bo teraz to już różnie to się nazywa. I zacząłem jeździć, występować dosłownie Polskę wzdłuż i wszerz. Byłem też i w Londynie, w legendarnej sali The Forum zagrałem. Byłem też i w Niemczech, i w Hanowerze. Tak to wyglądało.
Ale ty lubisz tak trochę poprowokować.
Większość moich piosenek... O tutti frutti, no właśnie, tutti frutti, szubidubi, szubidiridam. Także no to były dwuznaczne tematy, ja nie mówię, że nie były te tematy.
Powiedzmy, że ty sam piszesz teksty, to jest ważne.
Tak, sam piszę. Słuchaj, moja droga, wtedy właśnie byłem kawalerem, także mogłem sobie pozwolić na takie tematy, a też byłem małolatem i chodziłem po imprezach, po osiemnastkach i zauważyłem, że jednak młodzież takie tematy chwyta. I teraz takie pytanie, czy ja będę niecik ambitny i będę nagrywał Ta jedyna z miliona gwiazd, czy to nie moja wina, że się kocham w tobie, dla mnie ważna jesteś, czuję w sercu ogień. I mogę nagrywać też ambitne piosenki, ale stwierdziłem, że jednak te piosenki ambitne trafiają w tak małą niszę, że to mi nie zapewni jakiegoś statusu takiego właśnie, no powiem nieskromnie materialnego, że mogę to nagrywać tylko dla siebie. Dlatego stwierdziłem, że idę na komercję i idę też na ogólną polską. Świadomie to zrobiłem. Z tego względu, że byłem na różnych imprezach i widziałam, że to się sprzedaje.
Czy ty byłeś dobry z polskiego? Bo wiesz, nie wszyscy piszą sami teksty.
Wiesz co, maturę z
Zanek
polskiego...
Zanek nie pisze
akurat,
tekstów.
No wiem, że nie pisze i też muzyki nie tworzy. Za niego to robią, bo on jest w firmie. To jest zupełnie inna bajka w ogóle. Ja jestem Tomasz Niecik, jestem osobą niezależną.
Ale z polskiego byłeś dobry już?
Wiesz co, z matematyki, z polskiego miałem z matury dostateczny. Także byłem średni.
Skąd
także
taki
nie byłem taki
pisarski?
Aż super, super. Chyba odkryłem taki swój talent tak wewnątrz. Nauczyłem się tego, bo dla mnie to była taka perspektywa na życie. I na przykład, jeżeli ja, powiedzmy, przyszedłem tutaj do Białegostoku, to ja nie przyszedłem tu po to, żeby się bawić, imprezować, tylko właśnie ja miałem ten czas po to, żeby nauczyć się robić muzyki, żeby być właśnie osobą niezależną. Tutaj też spotykałem się i też sam zabiegałem o to, żeby spotykać się z takimi znanymi właśnie muzykami tutaj naszymi regionalnymi białostockimi, którzy są w stanie mi coś pomóc, coś wytłumaczyć, coś powiedzieć, coś przekazać. I właśnie ja te wszystkie swoje lata poświęciłem tak naprawdę na to wszystko i być może teraz przychodzi mi to naprawdę, bo tak jakoś trochę łatwiej może niż innym ludziom, bo czasami do mnie też zespoły piszą, dzwonią, Tomku, może byś mi coś tam napisał, może byś mi coś skomponował, może coś byś mi zrobił. A ja mówię, słuchajcie moi drodzy, ja nie zamierzam spędzać swojego życia w studio i siedzieć i pisać komuś, bo jestem niecik, tak? Ja jestem jeszcze osobą młodą, czuję się przynajmniej jak osiemnastka, już co prawda na karku są już więcej jak dwie osiemnastki, ale powiedziałem, że nie będę tworzył innym zespołom, tylko będę robił dalej sobie, bo niestety, moja droga, nagrać płytę to jest poświęcenie, to jest siedzenie w studio po czasami paręnaście godzin i dłubanie, szukanie tego hita, szukanie tej melodii, szukanie właśnie tych tekstów. Tak to jest taka praca, gdzie ludzie myślą sobie, a nagrał 4-18, wszedł z tematem, czy tam inny zespół nagrał temat i koniec tematu i skąd on to zrobił, nie? A w godzinę napisał. Nie! Kochani, tak nie wygląda, że w godzinę. Czasami taki tekst się pisze miesiąc i poświęca się po 14 godzin dziennie.
A czasami nie wygląda,
żeby
na to, że
coś
to
takiego takie... wyszło. To jest sztuka w sztuce. Ja mówię, że czasami najprostszy tekst, a właśnie widzisz, zazwyczaj w Polsce i wśród słuchaczy, zazwyczaj takie tematy chwytają, które są właśnie proste, banalne.
A kto by pomyślał,
i to
że
chwyta.
Miesiąc nad takimi tekstami się
no
pracuje.
No właśnie, to ja ci mówię, moja droga, wydają. Że to właśnie tak to wygląda w realu, że trzeba poświęcić miesiąc, żeby coś takiego stworzyć i żeby to później zaowocowało. Tak to wygląda.
pieniędzy nie potrzebujesz, tak powiedziałeś. Ale jednak postanowiłeś wrócić. Brakuje ci tego?
Wracam,
liftu,
brakuje
sceny,
mi tak. Zgadza
fanek.
Się, zgadza się. Tutaj akurat trafiłaś w sedno, w moje serce normalnie strzeliłaś centralnie. Brakuje mi tego wszystkiego. Ludzie się do mnie odzywają, piszą do mnie na maila, na mojego starego maila mrniecik@2.pl, czy ewentualnie na mój kanał stary, gdzieś tam Tomasz Niecik Oficjal wchodzą. I ja widzę, że cały czas te osiemnastki od tylu lat są powielane. Pomimo tego, że ja nie nagrywałem wcześniej kawałków, a widzę, że na przykład kawałek osiemnastki wskoczył mi 9 milionów już 200 na moim kanale, gdzie też, jak wcześniej wspomniałem, kanał też zarabia mój. To też z wyświetleń, żeby tutaj było jasne, to też są honoraria. Na przykład w wielkości 12 tysięcy złotych do 50. Zależy po prostu, jak ludzie reklamy klikają, nie? Czyli to też jest taki dochód pasywny, dodatkowy. I ja sobie myślę tak, no sorry, jeżeli powiedzmy jakiś tam zespół zakończa karierę i ktoś wchodzi na jego kanał i widzi, że wszystko stoi w miejscu, tak? Nic już się nie dzieje, nikt tego nie klika, no to rzeczywiście, no fani jego tam powiedzmy poszli do lamusa, bo są starsi, tego nie klikają, nie słuchają, a ja se wchodzę czasami tam gdzieś tam na te swoje media i widzę, kurde, no cały czas coś tam idzie. Ja tutaj w to w ogóle nie inwestuję, czeski film, a tu cały czas te kawałki są powielane i cały czas ludzie do nich wracają, nie? No to co by to ci dało do myślenia? No sorry, skoro ja jeszcze się czuję na osiemnastkę, potrafię robić muzykę, potrafię pisać teksty, dzieci mam już odchowałe, tak? Już takie samodzielne, że tak powiem. No to co? No to w końcu Niecik musi się wziąć za siebie i nie spocząć na laurach i sobie siedzieć przy gołąbkach swoich i się relaksować i tak spędzać resztę życia z rodziną. Wiadomo, ile można, to można. Ale w końcu trzeba tą kreskę, niestety, ale moja droga, oddzielić i powiedzieć, rób teraz, jak ci serducho
dla
podpowiada.
Kogo niestety?
Serducho
dla kogo niestety?
Podpowiada mi, żeby iść do przodu i nagrywać.
Tomku, dla kogo niestety? Dla konkurencji? Jak masz zamiar się przebić?
No. A wiesz co, ja ci powiem, moja droga, że ja teraz tak do tego nie podchodzę. Absolutnie. Kiedyś masz rację. Zgadzam się z tobą w 100%, że kiedyś miałem takie podejście, że jak nagrałem utwór, wiesz, o co konkurencja powie, co tam gdzieś tam napiszą, co się spotkamy na imprezie, jak oni na mnie patrzą, jak to wszystko wygląda. Nie, moja droga, uwierz mi na słowo. Przyrzekam z ręką na sercu na wszystkie swoje świętości, a uwierz mi, że naprawdę jestem człowiekiem duchowo bardzo, bardzo oczyszczonym przez te lata.
Aż tak nie musisz.
I powiem ci, że kiedyś bym powiedział konkurencja, tak? A dzisiaj mówię koledzy z innych zespołów i jak występuję z nimi na scenie, bo teraz ostatnio te koncerty, które zagrałem, też właśnie występowałem z zespołami. Akurat też znaliśmy się, tak? Bo wiadomo, że branża jest taka, że wszyscy tam się znają od A do Z. To powiem ci, że naprawdę nie patrzę w ogóle na to. Ja po prostu wchodzę, robię swoje, spotykam się ze swoimi fanami, a do właśnie takich ludzi podchodzę naprawdę z serdecznością, pionę przybiję, co tam słychać, jak tam słychać. Nieważne, czy on tam o mnie źle myśli, czy on tam chce mi pojechać, czy mi hejta napisze. Nie wnikam w to, nie zastanawiam się, podchodzę do każdego człowieka indywidualnie teraz, moja droga, wiesz? I myślę, że takim podejściem naprawdę człowiek może tą pokorą teraz dalej zajść, jak nie tą pokorą, której brakowało mi, jak rzeczywiście ta kariera moja wzrosła w ciągu takiego szybkiego czasu. I uwierz mi, że pomedytowałem sobie i stwierdziłem, że rzeczywiście tamtą drogą nie ma co iść, bo to jest takie, wiesz, takie wzbudzanie zazdrości u ludzi, wiesz? Ja to zauważyłem po sobie. No po co pokazywać furę, którą kupiłem? Od razu w klipie, od razu tu. Po co to? No po co to, pytam, nie? A mieć dla siebie, jadę sobie prywatnie. Kto widział, to widział, kto nie, to nie. Uważam, że taką drogą człowiek dalej zajdzie, jak takie lansowanie się i takie to wszystko. Ja rozumiem, że jakaś tam grupa ludzi powie, o fajnie, bo gwiazda, bo go stać, ale myślę, że nie wiem, czy to jest mi już takie do szczęścia potrzebne, ci powiem.
Tomku,
wiesz?
Wracasz z hitem Life is Brutal. No trochę taka oklepana fraza, ale zaintrygowało mnie. Co chcesz o brutalnym życiu opowiadać?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, bo jak najbardziej, bo Life is Brutal. Gdy w życiu nie wychodzi, life is brutal. Gdy wszystko cię zawodzi, life is brutal. Life is brutal, moja droga.
Ale co ci nie wyszło? Co cię zawiodło?
A dlaczego life is brutal? Ale widzisz, ale dlaczego od razu ty mówisz, że ja to śpiewam o sobie, nie? Ja o sobie tego nie śpiewam. Ja ogólnie patrząc przez pryzmat naszej muzyki stwierdzam, że w Disco Polo nie było jeszcze nawet jednej osoby, która poruszyłaby temat life is brutal. I ja jestem właśnie takim człowiekiem, który cały czas drąży te tematy, cały czas szuka czegoś oryginalnego, czegoś takiego niepowielanego, bo ja na przykład nie patrzę się na kolegów, którzy nagrają nutę i 50 innych kolegów powtórzy ten tekst dalej. Tańczy, skacze, bawi się.
Kocha.
I teraz kocha, rzuci, nie rzuci i cały czas te disco polo jest takie, wiesz, napędzane tymi samymi frazami, tylko się zmieniają nazwy kapel, nie? I teraz pytanie moje, dlaczego tak się dzieje? Oczywiście ja nie twierdzę, że wszyscy, bo ci, co są oryginalni, to jak najbardziej robią kariery, mają hity, mają wielomilionowe wyświetlenia i ja tego wcale nie kwestionuję.
Ale Zenek też przewrotnie o mandaciku za przekroczenie na piękności
przykład,
śpiewa.
Na przykład, oczywiście, jak najbardziej i to jest, uważam, że to jest bardzo pasujący temat akurat do kolegi Zenka i naprawdę życzę mu jak najlepiej. I rzeczywiście on jest sobą w tej piosence i pasuje do takiego tekstu i to też jest oryginalne. I dlatego, że to właśnie było oryginalne, to ludzie chwycili i to jest hitem. I ja nie mówię akurat, że Life is Brutal to będzie jakiś wielki hit, czy jakiś tam inny utwór, bo ja tego nie wiem. Ja dopiero to wydaję i ja też, moja droga, nie jestem w firmie fonograficznej, że mam u siebie na kanale prawie 2 miliony subskrybentów, że jak wrzucam numer, to automatycznie cała Polska od razu to widzi i jest mi też łatwiej się przebić wtedy, nie? Tylko wiadomo, że my jako osoby niezależne mamy z tym czasami trudniej, bo musimy, zanim powiedzmy taka piosenka się wypromuje ode mnie, to trzeba będzie czasu. To nie jest tak, że on od razu w ciągu kilku dni staje się hitem. A jak ktoś jest wytwórniak, na przykład tak jak właśnie kolega, o którym wspomniałem i też inni, są w firmach fonograficznych, tam się dzieje to zupełnie inaczej.
Wracając do tego podlaskiego charakteru, Tomasz Niecik, który od lat mieszka w Białymstoku, pochodzi z Grajewa, czuje się bardziej białostoczaninem czy grajewianinem?
Czy grajewianinem? Ojej, teraz to mnie zażyłaś. Nie, ja powiem ci, że tak. W Grajewie
ciebie
mam,
się nie da zażyć.
W Grajewie mam swoją kochaną mamusię, którą bardzo często odwiedzam. I jak wjeżdżam w Grajewo, to naprawdę czuję taki sentyment do Grajewa. Czuję,
odwiedzasz?
Że tutaj cały czas, regularnie, jestem bardzo często. Teraz też ostatnio, jak przejeżdżałem przez Grajewo, bo właśnie grałem koncerty, gdzie akurat przez Grajewo przejeżdżałem, bo akurat takie trasy miałem. W Lidzbarku byłem, no to wiadomo, Lidzbark, no to przez Grajewo tutaj akurat mi było po drodze wstąpić. Także ja jestem bardzo często, w ogóle cały czas mamuśkę swoją odwiedzam, no tak? Dobrze. I w ogóle kolegów, swoich przyjaciół. Ja mam tam w ogóle dużo przyjaciół w Grajewie. W ogóle swoich też rówieśników, z którymi też uczęszczałem do technikum technologii żywienia. Tam większość moich kolegów tam zamieszkała.
Ale
w ogóle, jest na co dzień.
Ale serce dzieci mocniej bije, w Grajewie czy w Białymstoku?
No teraz, no już jednak Białystok. No nie ukrywam, że Białystok, chociaż mówię, no mam sentyment do Grajewa, ale już jednak Białystok, bo mieszkam tutaj już dobrych 13 lat. 13 lat, jak już się tutaj wybudowałem. Mam wspaniałą lokalizację, jeżeli chodzi o miasto, mam wszędzie blisko, naprawdę piękne miasto, ogólnie jestem zadowolony z tego miasta, jest naprawdę spokojne miasto, mam bardzo fajnych sąsiadów, naprawdę życzliwych, naprawdę sąsiedzi są mega, mega najlepsi.
A nie
wkurzają
się za gołębie? No bo
nie, właśnie o to chodzi, gołębie. Że nie, właśnie szanuję właśnie swoich sąsiadów właśnie poprzez to też dodatkowo, że mam te ptaki, no większość takich no, ludzi, którzy na przykład, no nie wiem, życzyliby mi źle, czy z jakichś zawisni, specjalnie by się czepiali właśnie, że jakieś tam ptaki latają, a tu są ludzie naprawdę tacy bardzo fajni i naprawdę nie wnikają w to w ogóle i super, no cóż, i dlatego tutaj nigdy nie chciałbym się z tego Białegostoku wyprowadzać.
Wyglądasz też na szczęśliwego człowieka.
A jestem taki, dziękuję ci bardzo, że tak zauważyłaś to po mnie. No jestem ogólnie człowiekiem szczęśliwym. Gdzieś tam w karierze mi się powiodło, swoje gdzieś tam zarobiłem, zainwestowałem, mam z czego żyć. No jestem szczęśliwym ojcem, no, mam dwójkę dzieci. No, mam też kochającą żonę, która mnie całe życie wspiera. No jestem szczęśliwy ogólnie. No i nawet chyba wydaje mi się, że to też i widać po mnie. Także nie jestem jakimś tam zdołowanym człowiekiem. Widać też, że jestem zdrowym człowiekiem przede wszystkim, bo nie mam w sobie żadnych chorób ani wrodzonych, ani nabytych. Wszystko ze mną jest jak najbardziej okej. Okay. No cóż, no życie płynie mi tak na razie sielankowo. Wiadomo, jak to w życiu bywa, jak to mówią, życie jest jak judo. Raz się udo, raz się nie udo. Różnie to zawsze bywa, bo czasami to przyjdzie syn, zdenerwuje, to gdzieś tam córeczka i wiecie, jak to jest przy wychowywaniu dzieci, to zupełnie też inne podejście i inny stres. Nie? Ale ja akurat biorę wszystko na miękko i może też dlatego, że właśnie mam taki charakter, że nie biorę wszystkiego do bani, nie dołuję się niczym, nie martwię się, nie zastanawiam się nad tym, co będzie za jakiś tam czas. Żyję sobie po prostu tu i teraz. U nas nie ma czegoś takiego, że my myślimy, zastanawiamy się. Wszystko jest takie spontaniczne. No i co? No i jesteśmy szczęśliwą rodziną ogólnie, mi się wydaje.
Najprostsza recepta na szczęście, a bohaterem podlaskich charakterów był dziś Tomasz Niecik Niecikowski. Szalony chłopak z Grajewa. Dzięki za rozmowę.
Serdecznie ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Białystok i w ogóle pozdrawiam cały Białystok i całe Podlasie i wszystkich wspaniałych, dobrych ludzi.
I
kocham was, moi drodzy. Grajewo także pozdrawiam.
Dzięki.